Z naszym duchem jest podobnie. Jest sprawny, ale trzeba go włączyć. Pamiętajcie, aby zawsze ćwiczyć naszego drogocennego, zespolonego ducha. Bo chociaż jest, to nie pomoże wam, jeśli nie funkcjonuje. Dobrze jest znowu być z wami. 3 lub 4 lata trwała ta przerwa, zwana pandemią. Gdy bracia zapytali mnie, czy mógłbym rozważyć powrót do spotkań na żywo, nie byłem tak szybki, lecz zwlekałem. Nie odpowiedziałem im od razu, ale w moim sercu, mówię wam, nie było nad czym się zastanawiać. Więc oto jestem twarzą twarz z wami, nie wirtualnie, nie przez Zoom, lecz oglądam wasze oblicza i jesteśmy tu razem. Bardzo cenię tę sposobność, że mogę być z wami. To będzie mała, trzyczęściowa konferencja. Dziś wieczór zaczynamy i jutro 2 kolejne spotkania. I to wszystko. Nie mamy więc centralnego tematu czy wiodącej linii. Każde spotkanie będzie zawierało oddzielne słowo, chociaż sprawy duchowe ostatecznie są ze sobą powiązane. Pieśń, którą śpiewałyście z pomocą tekstu na ekranie, przyznaję z pokorą, niech Pan mnie przykryje, została napisana przeze mnie. Napisałem ją wiele lat temu. Pojawiło się we mnie to brzemię, gdy rozważałem to słowo z 2 listu Piotra 1,19. Werset ten właśnie przeczytaliśmy. Poruszyły mnie bardzo przypisy, posługa w nich zawarta, mówiąca o tym fragmencie słowa, do tego stopnia, że czułem, iż muszę skomponować pieśń. Pozwólcie, że powiem coś o pisaniu hymnów przez ostatnie 10 lat. Stało się to moim uzależnieniem. Jednak muszę przyznać, że trudno jest napisać dobry hymn. Napisanie małej piosenki jest dość łatwe. Teraz jednak mówię o napisaniu czegoś pełnego znaczenia, czegoś duchowego. To trudne zadanie. Nie jest to kwestia inspiracji. Napisałem już wiele pieśni. To jak przygotowywanie posiłku. I żeby coś ugotować, trzeba dużo czasu. Gdy robisz teksańskie barbecue, nie jest tak, że tylko wrzucasz na grill, pieczesz i zrobione. Takie wędzenie może potrwać nawet 14 godzin. To nadaje szczególny smak. Dzięki tak długiemu pieczeniu odczuwasz różnicę. Podobnie jest z pisaniem hymnów. Nie chcę jednak dać wam wykładu na ten temat. Muszę wam powiedzieć, że hymny mają wielkie znaczenie. Powinny być dla nas czymś ważnym w naszym osobistym chrześcijańskim życiu, również w życiu Kościoła. W Biblii, zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym, wiele uwagi poświęca się śpiewaniu hymnów, pieśni duchowych, które są krótszą wersją hymnów oraz pieśni, które mogą być dłuższą wersją hymnów. Oczywiście śpiewanie hymnów i ich pisanie jest wielką tradycją w chrześcijaństwie, zwłaszcza zachodnim, trwającą od ponad 2000 lat. Napisano wiele doniosłych hymnów, które służą wielką pomocą dla niezliczonej liczby świętych. Pomagają radować się Chrystusem, przechodzić trudności, inspirują do wejścia na duchowe wyżyny. Pieśni te zachęcają nas, pocieszają nas, wzmacniają, a czasem ostrzegają. Pomagają wzbogacić duchowe życie. W Starym Testamencie widzimy, jak Dawid ustanowił śpiewaków wśród kapłanów. Nic innego nie robili oni, jak tylko grali na instrumentach, inni zajmowali się śpiewaniem. Ostatecznie widzimy, że śpiewanie to miało dwa kierunki. Po pierwsze, śpiewano Bogu, aby oddawać Mu w ten sposób cześć. Śpiewano też ludziom, czy też sobie nawzajem. W jakim celu? Aby kształcić innych, budować się nawzajem, zachęcać się, pocieszać jedni drugich i tak dalej. Takiego rodzaju wzajemne doświadczenia w naszym zbieraniu się widzimy i w Starym, i w Nowym Testamencie. Wiecie, jestem chrześcijaninem od ponad pół wieku. Jak dla mnie, nie wyobrażam sobie, jak brat czy siostra, chrześcijanin, może mieć bogate życie chrześcijańskie, silne, a nawet powiedziałbym głębokie życie chrześcijańskie, bez pomocy płynącej z hymnów i pieśni. Jeśli o mnie chodzi, po pierwsze, nie piszę hymnów dla kogoś, piszę je dla siebie. Jednak ten proces pisania hymnów jest dość długotrwały i nie jest łatwy, nieco trudny. Tak naprawdę twórca hymnu zmuszony jest do kopania głębiej, czy też do czasochłonnego gotowania, najpierw do marynowania, aby przetworzyć tak wiele słów, aby nie były tylko obiektywną doktryną czy zewnętrzną prawdą. Od tego zaczynamy, ale nie zatrzymujemy się. Rzeczy te są w nas wpracowywane do pewnego stopnia, może nie w pełni, stają się naszą rzeczywistością, stają się naszym doświadczeniem w pewnej mierze. Właściwe hymny to sentymentalny wyraz czy też poetycka ekspresja czyjegoś doświadczania Boga z Jego bogactwami. Jeśli więc nie mamy żadnego doświadczenia Chrystusa, Pana, to nie możemy nic napisać. Moglibyśmy wprawdzie ułożyć rymy, umieścić tam pewne punkty, lecz nie byłby to właściwy hymn, o jakim mówimy. Z drugiej strony mamy śpiewanie hymnów. Masz przed sobą wspaniały hymn, ale jeśli ty, osoba śpiewająca, nie śpiewasz we właściwym duchu, z właściwym uczuciem, pieśń ta może nie wywrzeć na ciebie wpływu, nie skorzystasz z niej tak, jak powinieneś. Kiedy jednak korzystamy z tych dostępnych hymnów, bracia i siostry, siostry mam na myśli, zostaniecie przeniesione w inną sferę. W sferę Boga, w serce Boga, w umysł Boga, w uczucia Boga, niezależnie od tematu hymnu. Tam trwacie, tam znajdujecie Pana, oglądacie Go twarzą w twarz. Wtedy jesteśmy prowadzeni, aby z czymś się rozprawić, aby modlić się i błagać o coś Pana. Powiedziałbym, że wiele razy zostajemy wprowadzeni w takie miejsce, że już nie wiemy, czy jesteśmy w niebie, czy na ziemi. Nie wiem, czy to, co mówię, brzmi zabawnie. Naprawdę o to mi właśnie chodzi. Jeśli nie mieliście takiego doświadczenia przynajmniej parę razy, to wybaczcie mi, ale z trudem można was nazwać normalnym chrześcijaninem. Nie chcę tu więc opowiadać o moich hymnach, ale jestem tu, aby zachęcić was, siostry, do śpiewania hymnów, lecz nie rutynowo. Śpiewanie tylko pewnych słów, dlatego że melodia jest ładna. Musicie przy tym dotykać ducha. Niech będzie w was duch tego hymnu, śpiewający duch. Czasami hymn cechuje wzniosłość, dostojność i wprowadza was w stan uniesienia. Gdy śpiewacie, śpiewacie z głębi swej istoty, chwalicie Pana, łączycie się z rzeszą aniołów, podobnie jak cztery żywe stworzenia, wysławiacie, chwalicie, wywyższacie Pana Boga, Pana Jezusa w tak wielu aspektach. Bywają chwile, gdy pieśni te są tak głębokie. Jutro poruszymy inną pieśń na temat krzyża, która wprowadzi was w zupełnie inny wymiar. Aby znaleźć się w duchowej sferze. Powiedziałbym, że oprócz słowa Biblii zagłębiajcie się w hymny. Ten hymnarz, który posiadamy, zawiera tak wiele pieśni, tak wiele bogactw, które pomagają nam doświadczać Pana. Takiego rodzaju śpiewanie hymnów, a nawet ogłaszanie ich, pomaga nam budować Kościół na spotkaniach. Mam takie odczucie, że na naszym stole pańskim i innych spotkaniach, nie krytykuję tu, lecz generalnie zgodnie z moim spostrzeżeniem, śpiewanie podupadło, zeszło na niższy poziom co do jakości. Można niemal powiedzieć, że stało się ono częścią programu spotkania stołu pańskiego, pewnego rodzaju zapełnianiem ciszy na spotkaniu. Proponujemy następną pieśń, potem kolejną pieśń i jeszcze jedną. Śpiewamy ją nieco powierzchownie, niedbale. Brakuje więc pewnego rodzaju ducha, inspiracji i uczucia. Zapytałem niedawno świętych, kiedy ostatnio na stole pańskim przelewaliście łzy. Nie chodzi mi o to, aby powstać i coś odegrać. Chodzi mi o to, że rozważamy tu Pańską śmierć. Wspominamy Jego cierpienie na krzyżu. Rozważamy to nie tylko w naszym umyśle, lecz w całej wewnętrznej istocie. Gdy tak właśnie robimy, nasze serce napełnia wdzięczność za to, co uczynił. Jaka to była pieśń? Czym się odwdzięczę memu Panu za to, co On uczynić dla mnie chciał? To są słowa z psalmu, prawda? Nie widzę tak wiele takiego śpiewania. Raczej przechodzimy przez kolejne pieśni na stole pańskim. Często są to właściwe pieśni, ale brakuje tego uczucia, tego odczucia. Mam nadzieję, że doświadczymy zwrotu, gdy będziemy śpiewać razem oraz w osobistym życiu. Być może nie macie zbyt dobrego głosu. Wiecie, brat Lee miał okropny głos. Wiem o tym, bo wiele razy siedziałem obok niego. Napisał tony hymnów, ale nie śpiewał dobrze ani jednego. Słucham? Nie było tak źle. Innym bratem, który nie potrafił śpiewać, był Benson Phillips. Nawet jego rodzina to potwierdziła. Ja też mogę to potwierdzić. Ale nie chodzi o to, czy masz ładny głos. Bóg nie jest Bogiem, który zwraca uwagę na twoją twarz, ani Bogiem, który zwraca uwagę na twój głos. Jest Bogiem, który przeszukuje serce. Wewnętrzne części naszej istoty. Nie chodzi więc o twój głos, lecz o twoje serce. Mam nadzieję, że nasz stół pański nie będzie już dłużej pozbawiony serca, gdzie jest tylko rutyna. Niech będzie tam włożone serce. Oczywiście powinien być duch, ale również serce. Śpiewajcie swoim sercem, śpiewajcie z uczuciem. Mam na to nadzieję. Korzystam z tej okazji właśnie, żeby o tym wam powiedzieć. Poprosiłem pewną siostrę, która skorzystała z łaski i skomponowała melodię do tej pieśni. To oryginał. Myślę, że bardzo dobrze jej poszło. Nigdy sam nie wprowadziłem tej pieśni. Znalazła się ona jednak na płycie CD Młodzieży z Nowego Jorku. Potem była na YouTube. Wtedy mieliśmy międzynarodową konferencję chińskojęzyczną w Anaheim. I temat konferencji mówił o przygotowaniu się na pańskie przyjście. Wśród pięciu poselstw, jedno, które mi przydzielono, mówiło o porannej gwieździe. Pomyślałem, Panie, może to jest znak od Ciebie. Powiedziałem sobie, może to jest czas, żeby nieoficjalnie wprowadzić tę pieśń. Jednak jeśli chodzi o osoby chińskojęzyczne, trudno im było zaśpiewać tę melodię. Nie przywykli śpiewać takich melodii. Okazało się, że metrum tego hymnu odpowiada znanej piosence Danny Boy. To irlandzka melodia. Użyli jej więc, aby zaśpiewać tą pieśń. Wyszło całkiem dobrze. Jeśli byście mnie zapytali, to powiedziałbym, że ta oryginalna melodia jest lepsza. Jednak ta melodia, której święci użyli, brzmi naturalnie, dość łatwo jest jej się nauczyć. Za dużo czasu już poświęciłem na to wprowadzenie. Chciałbym przejść do naszego planu. Siostry, nie lubię wygłaszać poselstw, bo robię to zbyt często. Wolałbym raczej prowadzić takie pogadanki w luźnej atmosferze. Chciałbym więc, abyście odprężyły się. Takie spotkanie może być bardziej wzajemne, prowadzić do interakcji, abym ja bym uwolniony od pewnego napięcia oraz wy. Rozmawiajmy więc o gwieździe porannej. Dzisiejszy temat dotyczy doświadczania i radowania się Chrystusem, gwiazdą poranną. Temat gwiazdy jest ważnym tematem w Biblii, starym jak i w Nowym Testamencie. Podczas dzisiejszej rozmowy nie omówimy całej podstawy biblijnej dla gwiazdy porannej w Biblii. Dziś będziemy rozmawiali tylko o tym, jak dzisiaj my wszyscy możemy doświadczać Chrystusa i radować się Nim jako gwiazdą poranną, bo On jest gwiazdą poranną. Przeczytaliśmy wersety. Niektóre z nich podkreślę, używając tego planu. To będzie pomocne i zachęcam was, abyście wróciły do tych wersetów, przestudiowały je w grupie. Mamy też wyjątki z posługi dla was, które pomogą w tym względzie. Dobrze jest wrócić do Starego Testamentu. Mamy tam Księgę Liczb 24:17. W wersetach tych mamy proroka, prawdziwego proroka, Bileama. To prawdziwy prorok, jednak taki, który obrał niewłaściwą ścieżkę, prawda? Stał się złym prorokiem, prorokiem najemnym. Płacono mu za prorokowanie. Rozumiecie? Przyjął łapówkę od wroga na tym obszarze, który nazywał się Balak, który zapłacił mu, prorokowi Bożemu. Aby co zrobił? Aby przeklął Izrael. Dał mu pieniądze, niejako pod stołem, powiedział: idź, przeklnij dla mnie Izrael, mojego wroga. Prorok ten wziął za to pieniądze. Jest to tak sprzeczne z Bożą wolą. Bóg musiał sprawić, by przemówił do niego osioł. Czy słyszeliście kiedyś osła, który mówi ludzkim językiem? Tak właśnie się stało, aby powstrzymać tego proroka. On nie słuchał nawet osła. Widzicie więc, jak bardzo był uparty. Tak czy inaczej, Bóg nadal jest Bogiem. Gdy prorok był już gotów, aby przeklnąć Izrael, wypłynęło z niego błogosławieństwo. W tych czasach Izrael w pewnym sensie zasługiwał na takie przekleństwo. Nie był w dobrym stanie. Ale niezależnie od stanu Bożego ludu, dla Boga nadal jest on miły i piękny. A więc wyszło błogosławieństwo. Prorok ten próbował parę razy na prośbę króla, który prosił go przejść na inne wzgórze, na inną górę, ale za każdym razem wypływało błogosławieństwo. W końcu prorok powiedział: zapomnij o tym. W jednym z tych proroctw jest mowa o gwieździe, która wychodzi z Jakuba. Jest to prawdziwe proroctwo, które dotyczy przyjścia Chrystusa. Chrystusa, który ma przyjść. Chrystus przyszedł i przyjdzie, a więc dwa razy. Po raz pierwszy 2000 lat temu we wcieleniu, po raz drugi przyjdzie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale powróci. Za każdym razem, gdy przychodzi, przychodzi w sensie gwiazdy. Za każdym razem, gdy przychodzi, przychodzi też w sensie słońca. Mamy więc gwiazdę i słońce. Jedno i drugie to ciała niebieskie, świecące. Jest jednak różnica między gwiazdą i słońcem. Co do zasady, aspekt słońca w Pańskim przyjściu za każdym razem, gdy przychodzi, dotyczy jego publicznego pojawienia się. Służy to wszystkim. To słońce. Za pierwszym razem, gdy przyszedł, również był aspekt słońca. Gdy Pan powróci ze swoim królestwem, które sprowadzi na ziemię, przyjdzie jako słońce, które wschodzi i nasila swoje świecenie. Jeśli chodzi o gwiazdę, mamy dziś brzemię o gwiazdę poranną, to ukryty aspekt porannej gwiazdy. Przyjście to nie jest dla wszystkich. Pan przychodzi do szczególnej grupy osób, ludzi, którzy kochają Go, którzy poszukują Go. Przychodzi do ludzi, którzy tęsknią za Nim, którzy pragną Jego pojawienia się. Do tych przychodzi w ukryciu jako gwiazda. W tym przypadku nie tylko jest gwiazdą, lecz gwiazdą poranną. Poranną gwiazdą. Chciałbym teraz na tym się skupić. Gwiazda ta jest na niebie. Z pewnością odnosi się do niebieskiego Chrystusa, Syna Bożego. Właśnie o Jego przyjściu do nas mówił prorok. Nie był to zbyt dobry prorok. To ciekawe. Kiedy mówimy o gwieździe, siostry, musimy to powiązać z Pańskim przyjściem. Czy to pierwszym, czy drugim przyjściem. W drugim liście Piotra są wersety na ten temat w Księdze Objawienia. Odnoszą się one głównie do drugiego przyjścia naszego Pana, do powrotu naszego Pana. Ma to ścisły związek, drogie siostry, z nami. Czy Pan przyjdzie do Was i do mnie jako słońce, tak jak do wszystkich ludzi przyjdzie jako słońce, czy też Pan przyjdzie do Was i do mnie jako gwiazda, jako poranna gwiazda? To jest bardzo ważne pytanie. jeśli poważnie je potraktujemy, to zmieni nasze życie. To zmieniło moje życie. W jaki sposób mam się przygotować? Jak mam być gotowy na Pański powrót? Jeśli czekam na Niego tylko jak na słońce, to będę żył w pewien sposób. Jeśli pragnę przywitać Go jako gwiazdę poranną, będę żył w inny sposób. Przyjrzyjmy się pokrótce Pańskiemu pierwszemu przyjściu. Gdy Pan Jezus urodził się, przyszli do Niego mędrcy, którzy byli podobni do dzisiejszych astronomów, badali ruch ciał niebieskich na niebie. To nie byli Izraelici, lecz poganie. Z pewnością studiowali też proroctwa w Starym Testamencie. Mieli dość wiedzy, aby ujrzeć pewien znak, że narodzi się król Izraela. Nie wiedzieli zbyt wiele, ale wiecie co? Bóg dał tym magom coś szczególnego. Świecącą gwiazdę, która ich prowadziła. Funkcją tej gwiazdy było doprowadzenie ich do króla. Doprowadzenie ich do Chrystusa. Do tego niemowlęcia Jezusa. Doprowadzenie ich do wcielonego Boga. Pojawiła im się gwiazda na niebie i mędrcy ci ujrzeli wizję gwiazdy. Udali się więc do dobrej ziemi. Nie znali proroctw tych wszystkich, jednak mieli gwiazdę. W pewnej chwili uznali, że muszą zapytać ludzi, którzy znają Biblię, którzy byli w Jerozolimie. Byli tam uczeni w piśmie. Byli tam nauczyciele Biblii, religioniści tych czasów. To byli ludzie, którzy znali Biblię, którzy badają pisma. Udali się do nich. I nie powiedziałbym, że popełnili błąd. W pewnym sensie popełnili błąd jednak. Udali się tam, ludzie ci powiedzieli im, którzy jednak nie mieli żadnej gwiazdy, tylko Biblię. Pytano ich, gdzie jest król żydowski? Odpowiedzieli, wiemy, jest o tym mowa w księdze Michała. Król ten ma się narodzić w małym mieście, mieście Dawida, Betlejem. W większości ludziom w tych dniach wydawało się, że ten król, o którym prorokowano, przybył z Nazaretu. W istocie jednak urodził się w Betlejem. Naprawdę cudowny sposób. Znacie tę historię. Cezar przeprowadził spis ludności z całego cesarstwa. Każdy musiał udać się do swego miasteczka. Maria i Józef również udali się do Betlejem i tam właśnie urodził się Pan. W ten sposób wypełniło się proroctwo. I o to mi właśnie chodzi. Ci ludzie pełni poznania z Jerozolimy naprawdę wiedzieli o tych sprawach. Naprawdę wiedzieli, mieli niejako mapę. Jednak nie byli w ogóle zainteresowani, żeby samemu pójść i sprawdzić. To przypomina mi werset z Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus powiedział faryzeuszom: badacie Pisma, ponieważ myślicie, że w nich macie życie, a one świadczą o mnie. To prawda. Jednak nie chcecie do mnie przyjść, aby mieć życie. Drogie siostry, to jest definicja religii. Oni wiedzą coś o Chrystusie, znają proroctwa, mają wiedzę, biblijną wiedzę, lecz nie mają do tego serca. Nie mają serca do osoby. Nie mają serca do samego Chrystusa. My możemy też znaleźć się w tej kategorii. Mamy dziś tak wiele książek, tak wiele posługi, wiele słowa. Możecie znać te rzeczy i trzeba nam je poznać, bo w końcu chodzi o to, byśmy mieli kombinację gwiazdy i pisma. To właśnie doprowadziło mędrców do właściwego miejsca. To prawda. Co jest tu ważne? Gdzie jest wasze serce? Czy wasze serce pragnie króla? Czy pragnie znaleźć Chrystusa? Zadawałem to pytanie wszystkim świętym w kościołach. Wiele rzeczy wiemy, ale gdzie jest nasze serce? Czy każdego dnia, chwila po chwili, szuka Chrystusa? Pamiętacie Marię Magdalenę w dniu zmartwychwstania? Udała się do grobu jako pierwsza z paroma innymi. Przyniosły wonności. Szukała Jezusa, aby namaścić go po śmierci. Ujrzały odsunięty kamień. Grób był pusty. Potem powiedziały o tym braciom. Bracia przyszli, zobaczyli, powiedzieli: zrozumieliśmy, i udali się do domu. Jednak ta kobieta, siostry, Maria Magdalena, nie chciała opuścić tego grobu. Nie miała pojęcia, gdzie udał się Jezus. Nie miała żadnego pojęcia. Jednak nie chciała opuścić tego pustego grobu. I wiecie co? Taki rodzaj miłości, takie poszukiwanie spowodowały, że Pan zboczył z drogi. Wiecie, gdy Pan zmartwychwstał, po pierwsze chciał przedstawić się Ojcu jako pierwociny dla radości Ojca, zanim miał objawić się swoim uczniom, swemu ludowi. Tak też uczynił wieczorem w dniu zmartwychwstania w sali na górze. O poranku jednak miał najpierw udać się do niebios i przedstawić siebie Ojcu. Jednak ta pani, ta siostra nie pozwoliła mu. Usiadła tam i płakała. Sprawiła, że Pan pojawił się jej najpierw. Pomyślała, że to pewnie ogrodnik. Jest to ktoś obcy. Aż usłyszała znajomy głos. Mario, nie dotykaj mnie, bo muszę najpierw pójść do Ojca. Jednak Twoja miłość, to już moje słowa, i Twoje pragnienie, poszukiwanie, sprawiły, że nie mogłem na to nic poradzić, ale najpierw pokazałem się Tobie, siostry. Ma to ścisły związek z naszym doświadczeniem. To taka osoba, która poszukuje, która kocha Pana. Tak bardzo, że Pan musiał najpierw pojawić się tej osobie. Religianci nie mieli szans na to. Ci mędrcy przynajmniej mieli poszukujące serce. Mając tą wiedzę, którą mieli, wyszli z Jerozolimy i gwiazda znowu pojawiła się. Wtedy do ustalenia lokalizacji używano triangulacji, to dzisiejsze GPS, prawda? Udali się więc i znaleźli Pana Jezusa i ofiarowali Mu dary. Gwiazda, drodzy święci, prowadzi nas do Chrystusa. W końcu gwiazda ta to sam Chrystus. Gdy przyszedłem do Pańskiego Odzyskiwania w Los Angeles w latach 60., brat Lee wygłosił poselstwo, po czym powstała książeczka Znaleźć Chrystusa dzięki żywej gwieździe. Zalecam wam tą książkę. Mówi ona o pierwszym przyjściu Pana. Jest tam przedstawiona zasada. Wiecie, Biblia, Słowo Boże poprowadzi was. Z pewnością Słowo prowadzi nasze stopy, jest lampą, ale mówię wam, gwiazda doprowadzi was do dokładnego miejsca przeznaczenia, do dokładnej lokalizacji. Mam nadzieję, że gdy będziemy czytać Biblię, gdy będziemy studiować Słowo, siostry, zawsze będziemy szukać gwiazdy. Szukajcie tej gwiazdy w Słowie. Mamy potwierdzenie w drugim liście Piotra w rozdziale pierwszym. Nie czytajcie Biblii bez prowadzenia gwiazdy. Nie badajcie pism bez żyjącego Chrystusa jako gwiazdy, która doprowadzi was do Niego samego, dokładnie w to miejsce, gdzie On jest. Nie będę czytał każdego wiersza tego planu. W 2b mamy tam takie słowa. Biblia mówi nam, że żywa gwiazda to Chrystus. Jest proroctwo w Księdze Liczb 24 o tym, że Chrystus będzie gwiazdą, przyjdzie jako gwiazda i pozostanie gwiazdą. Chrystus jest naszą żyjącą gwiazdą. Mam nadzieję, siostry, że w tym wieku, w tej chwili poznacie Go jako gwiazdę. Aby tego dnia, kiedy będzie ciemna noc, zanim Pan objawi siebie jako słońce całemu wszechświatu, będziecie już znały gwiazdę. W tym wieku ta poranna gwiazda, która powstaje w waszych sercach, w ukryciu, przed wielkim uciskiem, jest dla was już czymś znanym. To dla was znane doświadczenie, to nic magicznego, pewnym sensie nic cudownego. Doświadczacie go już dzisiaj, każdego dnia. Dobrze. Podobają mi się te dwa punkty, B1 i 2. Dzisiaj są dwa sposoby, aby gwiazda świeciła nad nami. Po pierwsze, musimy przychodzić do Słowa i otwierać swoją istotę na Słowo, aż coś powstanie w was i będzie świecić nad wami. Drugim sposobem jest przyjść do świecących świętych, którzy idą za Chrystusem. To inny aspekt, którego dziś nie będziemy poruszać. Za każdym razem, gdy przychodzicie do Biblii, nie czytajcie jej tak po prostu, żeby uzyskać wiedzę, nie tylko po to, aby przeczytać. Mam brzemię, aby za każdym razem, gdy przychodzimy do Słowa, abyśmy poszukiwali i kochali Pana, abyśmy sprawili, że Pan pojawi się nam w swoim Słowie jako żywa gwiazda. Ta żywa gwiazda, posłuchajcie, którą ujrzycie, ta wizja Chrystusa, którego znów ujrzycie, kiedy modlicie się Słowem, kiedy przebywacie w Jego Słowie, kiedy zważacie na Jego Słowo, poprowadzi was każdego dnia, poprowadzi was dzisiaj, poprowadzi jutro, poprowadzi was w każdym tygodniu i miesiącu, poprowadzi was aż do tego dnia. Gdybym dziś prowadził frywolne życie, żył grzesznym życiem w upadłym ciele, w świecie, robiąc to na całą ochotę, na nic nie zważając, jeśli ktoś powiedziałby, nadchodzi Jezus, a nawet podałby datę, pomyślałbym, może powinienem pójść do fryzjera, przygotuję odświętne ubranie. Potem udam się w góry, wejdę na skałę i będę wołał, Panie, oto jestem, powróć. Wiem, że to są mrzonki. W rzeczywistości efektem końcowym byłby koszmar. Nie tak mamy oczekiwać na Pańskie przyjście. Pan mówi, nikt nie wie, kiedy przyjdę. Przychodzę jako złodziej. Przychodzę, by wykraść to, co drogocenne, czyli tych, którzy go kochają, Marię Magdaleny. To ci, którzy dzisiaj uczą się, jak zyskać Chrystusa w ukryciu. Ich już prowadzi gwiazda. Może nie pójdziecie do fryzjera, nie weźmiecie prysznica. Nie o to chodzi. Ważne jest, aby wschodziła gwiazda. Mówię wam, tego dnia, gdy Pan powróci, gwiazda, Chrystus jako poranna gwiazda, przyjdzie do nas na dwa sposoby. Po pierwsze, przyjdzie z góry. On przychodzi, to jego paruzja. Najpierw w ukryciu, a potem publicznie. Pomiędzy będzie okres 3,5 roku. To wielki ucisk. Jest to też związane z pochwyceniem wierzących, z pochwyceniem nas. Jest to cudowna rzecz, jak też bardzo poważna sprawa. Pan Jezus przyjdzie jeszcze w inny sposób, choć może to wydawać się dziwne. Pan przyjdzie z wewnątrz nas. Jako poranna gwiazda, która powstaje, wschodzie w waszych sercach. Już tam jest. Ponieważ wy, drogie siostry, doświadczałyście tej gwiazdy w ukryciu każdego dnia. Dobrze. Punkt trzeci. Nie mamy wiele czasu. Chcę poruszyć główne punkty. Drugi list Piotra 1,19. Pozwólcie, że przeczytam werset ten, podkreślając niektóre słowa. Mamy więc, siostry, z pewnością mamy prorockie słowo uczynione mocniejszym. Prorockie słowo zaczyna się od słowa Starego Testamentu. Jest tam wiele proroctw w Starym Testamencie, które wskazują na Jezusa, na Chrystusa, na Jego przyjście, zarówno na pierwsze i drugie przyjście. Drodzy święci w Starym Testamencie patrzyli na to z daleka, czasem nie mieli jasności, czy chodzi o pierwsze, czy też drugie przyjście. Widzieli jakby odległe szczyty górskie, żyli tysiące lat wcześniej. Tak więc byli w takim trudniejszym położeniu. Jednak były proroctwa o przyjściu Pana w wielu miejscach w Starym Testamencie. Czasem potrzebujemy przestudiować takie proroctwa. Nie mamy dość wiedzy o tych proroctwach i potrzebujemy je poznać. Są też inne proroctwa, drugi rodzaj, które wzmocniły proroctwa starotestamentowe. Są to proroctwa samego Pana. Pan wypowiadał prorockie słowa w Ewangeliach. Mówił o nadchodzących dniach, mówił o końcu tego wieku, o Izraelu, mówił o świecie, o poganach i o Kościele. Mówił o antychryście, o porwaniu. Mówił o wielkim ucisku. Pan o tym wszystkim prorokował, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza 24, 25 i tak dalej. Jednak to nie wszystko. Później apostołowie, którzy słuchali Pana, oni również mieli pewne wizje, pewną wiedzę i objawienie. Wszystko to potwierdza, czyni mocniejszym poprzednie proroctwo. Rozumiecie? Pan był na Górze Przemienienia. Była tam pewna sceneria nadchodzącego Królestwa, gdzie wydostała się z Niego chwała, a Jego szaty zaświeciły jak silne światło. To sceneria nadchodzącego Królestwa. To mały wstęp. Widziało ją przynajmniej trzech apostołów. To słowo było przekazywane dalej. Piotr w swoim drugim liście w rozdziale pierwszym potwierdzał to. Ludzie mówili, co z przyjściem Jezusa? Myśleli, że może to bajka, mity. Piotr mówił, nie. Paweł też potwierdził to słowo, chociaż nie był na tej górze. Jednak znalazł się w trzecim niebie, prawda? Zobaczył i usłyszał rzeczy, których wy i ja nie ujrzymy ani nie usłyszymy bezpośrednio. Oni więc potwierdzają całe to prorockie słowo na temat Chrystusa. To słowo nie dotyczy tylko czasów ostatecznych, to nie tylko eschatologia, nauczanie o czasach ostatecznych. Nie, ale chodzi tu o tą cudowną, wspaniałą, miłą, dostojną, piękną osobę Chrystusa we wszystkich Jego aspektach. Stary Testament prorokuje o wcieleniu Pana, o Jego życiu na ziemi, o Jego śmierci, prawda, w Izajasza, w Psalmach, w szczegółach jest mowa o Jego kościach, prawda? Jest mowa o krzyżu i o Jego zmartwychwstaniu. W tym dniu zrodziłem Cię, to dzień zmartwychwstania. Wiele proroctw musimy poznać, są w Starym Testamencie. Pan je potwierdził, również apostołowie. I są one uczynione mocniejszymi. I dobrze czynicie, wy i ja, zważając na nie. O, siostry, wiecie, dzisiaj na różnych mównicach, w niedzielę, na kazaniach, pewne fragmenty z Pisma mieszane są z czymś innym. Kazania te zawierają mnóstwo psychologii. Głosi się dobrobyt. Gdy byłem na Tajwanie, powiedziałem, to, co dziś obserwujemy, to współczesny gnostycyzm. Po trochu czerpie się z wszystkiego. Gnostycyzm, jak wiecie, zawiera rzeczy z judaizmu, z chrześcijaństwa, ponadto jest tam grecka filozofia, są tam też pogańskie elementy. To wszystko nazywane jest wielką szkołą naukową. To właśnie nam się dziś podaje. Kto podaje się chrześcijanom? Drogie siostry, nie jesteśmy lepszymi ludźmi, lepsi niż inni, nie powinniśmy być dumni i nie jestem w tej sferze, ale chcę powiedzieć, że dzięki Pańskiemu miłosierdziu to, co otrzymujemy z posługi, to czyste słowo. Nie tylko czyste słowo, lecz właściwie zinterpretowane słowo, gdzie tnie się prosto słowo prawdy. Studium życia, książki. Dobrze zrobimy, gdy będziemy zważać na to prorockie słowo dzisiaj. Jak na lampę, która świeci w ciemnym miejscu. To ciemne miejsce odnosi się do miejsca suchego, brudnego, gdzie nic nie możemy uzyskać. Ciemność odnosi się do miejsca, gdzie ludzie żyją w ciemności, są pozbawieni zrozumienia, pozbawieni światła i wzroku. Ludzie ci żyją w próżności swego umysłu. Jednak jest tu lampa. Lampą tą jest prorockie Słowo Boże. Święci, to Biblia. Naprawdę musimy cenić Biblię, kochać Biblię, czytać Biblię, modlić się słowami Biblii i zważać na to Słowo. Być posłuszni Biblii. Zwracać uwagę na Biblię jak na lampę, którą ono jest. Dzisiaj, gdybym nie miał Biblii, nie wiedziałbym, gdzie się znajduję, skąd pochodzę oraz dokąd zmierzam. Nie miałbym pojęcia o tym, że po prostu egzystuję. Czyż nie taki jest stan dzisiejszego świata? Nikt nie wie, dokąd zmierza. Nie mają pojęcia. Z tego powodu napełniają ich troski, zalewają ich jak powódź. Nie ma tam światła. Tutaj jest światło. Musimy więc ćwiczyć naszego ducha, aby dotknąć tego słowa, aby znaleźć gwiazdę, aby uzyskać światło od tej lampy. Słowo Pańskie jest lampą dla naszych stóp, światłem dla naszej ścieżki. Naprawdę. Dzisiaj obserwujemy te zmiany kulturowe w społeczeństwie. Jednak jest jedno miejsce właśnie tutaj. To jest moja broń. To jest moje GPS. Tutaj mam wszystkie współrzędne, których potrzebuję. Otwieram to słowo i dzięki niemu widzę, gdzie się znajduję. Myślałem, że jestem tam, a jestem tu. Myślałem, że jestem dobry, okazuje się, że nie jestem. To słowo pokazuje mi, gdzie się znajduję. Nie żyję więc w stanie zamroczenia. Nie jestem oszukiwany. Mam lampę, która świeci. Dzisiaj ten wiek jest coraz bardziej ciemny. Dlatego musimy pomagać naszym młodym, by poznawali Słowo Boże, naszym dzieciom. Nie ma nic lepszego niż taki podarunek. Kiedy ożeniłem się, był brat Cheng obecny, był szwagrem brata Watchmana Nee. Gdy pobraliśmy się z żoną, dostaliśmy różne prezenty. W tych dniach wprawdzie nie było wiele prezentów. Ten brat dał mi grecki przekład interlinearny. Nowy Testament. Co to ma wspólnego z moim małżeństwem? Mogliście mi dać ozdobną misę czy zestaw pojemników na żywność. Mógłbym ich użyć. Jednak dostałem Nowy Testament w przekładzie interlinearnym. Czy to pomoże mi w małżeństwie? Siostry, zakładam się, że tak. Za parę lat będę miał 50. rocznicę ślubu. Mówię wam, siostry, nie stałbym tutaj wraz z żoną i rodziną, gdybym nie miał tego. Słowo i posługa zachowały moje małżeństwo i moje życie rodzinne. Dlatego powiedziałem, że ma to ścisły związek z nami. Nie ma lepszego prezentu, który moglibyśmy dać dzieciom, niż żyjące Słowo Boże, aby też im pomóc, by sami znaleźli tę gwiazdę. Czytam dalej, aż zaświta dzień. Mamy tu aż. Oznacza to, że musimy zważać i zważać i zważać przez całe nasze życie. Każdego dnia musimy zważać na Słowo. Gdy świat chce pozbyć się Biblii, pozbyć się Pisma, my zważamy na nie jeszcze bardziej, ponieważ wiemy, że to da nam światło, byśmy byli gotowi na ten dzień. Ci, którzy nie mają tego światła, będą w takiej sytuacji, jak w czasach, gdy budowano arkę, gdy zaczęło padać. Nie mieli dokąd pójść. Ten Noe budował przez setki lat tą dziwną rzecz zwaną arką, która zbawiła jego oraz jego rodzinę. W tym wersecie jest słowo aż dzień. Jest to mowa o dniu. Na konferencji tej będę mówił też o tym dniu. Jest to Dzień Boży, Dzień Chrystusa. To jest ten dzień. Równie prawdziwy jak dzień, który mamy dzisiaj. Piątek, 10 dnia marca. Nadejdzie ten dzień. Zwróćcie uwagę na to słowo. Jest to słowo nie tylko moje, lecz słowo prorockie. Drogie siostry, nie żyjemy tylko dla dzisiejszego dnia. Tak, musimy prowadzić życie dzień po dniu, aby nasz wewnętrzny człowiek był odnawiany. Mamy ten aspekt. Ale tak naprawdę, siostry, żyjemy ze względu na ten dzień. A jest to dzień Pańskiego pojawienia się, Pańskiego przyjścia. Wiecie, czekanie na Pańskie przyjście to sprawa codzienna. Być może nie myślimy teraz świadomie o tym, że Pan przychodzi, ale to, w jaki sposób żyjemy, jest świadectwem, potwierdza, że czekacie, że miłujecie Jego pojawienie się poprzez sposób, w jaki żyjecie. A jak żyjecie? Żyjecie poprzez zważanie na prorockie słowo. Zważacie na świecenie tej lampy. Nie umniejszajcie tej sprawy. Nie marszcie na to brwi. Nie pogardzajcie tym. Potraktujcie to poważnie. Zaświta dzień. Czym jest ten świt? To początek dnia. W pieśni jest o tym mowa, o chwalebnej zmianie, o przejściu od wieku łaski, od wieku Kościoła do wieku Królestwa. Znakiem tego będzie Pańskie przyjście w swojej paruzji. Paruzja znaczy obecność. Pańskie przyjście to nie kwestia jednego dnia. Wstępuje z niebios najpierw na powietrze, a potem z powietrza na ziemię. Kiedy Pan przebywa w powietrzu, porwie swoich miłujących, tych, którzy Go szukają, zwycięzców. To jest świtanie dnia. To, że dzień świta, to znaczy, że jeszcze nie nastał, ale już świta. W czasie tego świtania, kiedy jest bardzo ciemno, na niebie pojawia się gwiazda poranna. Nie ma jeszcze słońca. Słońce dopiero nadejdzie, ale jest gwiazda, gwiazda poranna. Nie jest tu mowa o tym, że przychodzi gwiazda. Jest powiedziane, gwiazda wschodzi w sercu. To daje mi podstawę, by powiedzieć, jak Pan przyjdzie z wewnątrz, jak zejdzie w naszych sercach. Właściwie omówiłem już większość tego, co jest w tym planie. Również skończył się mój czas. Ale to w porządku, prawda? Nie macie nic przeciwko? Przepraszam, wiem, że jest piątek. Wiele się wydarzyło. Długo podróżowaliście. Dobrze. Pozwólcie, że przeczytam parę punktów. Piotr przyrównuje słowo proroctwa zawarte w Piśmie Świętym do lampy, która świeci w ciemnym miejscu. Wskazuje to, że ten wiek jest ciemnym miejscem podczas ciemnej nocy i że wszyscy ludzie z tego świata poruszają się i działają w ciemności. Dwójka. Prorockie słowo Pisma Świętego, które jest dla wierzących niczym świecąca lampa, przekazuje duchowe światło, które świeci w ich ciemności, a nie jedynie znajomość litery, pozwalającą zrozumieć coś umysłem i prowadzi ich, by wkroczyli w jasny dzień, więcej przeszli przez ciemną noc, dopóki dzień ukazania się Pana nie zaświta. Zanim Pan się ukaże jako światło słoneczne, potrzebujemy, aby słowo to jako światło oświecało nasze kroki. Jeśli zważamy na prorockie słowo w Biblii, które świeci jak lampa w ciemnym miejscu, będziemy mieli Chrystusa powstającego w naszych sercach, by świecić w ciemności. Wiecie, nastanie dzień, gdy sytuacja będzie tak ciemna, mroczna. Nie będziecie mieli nic, co mogłoby was poprowadzić, pokierować was. Jednak będzie gwiazda, poranna gwiazda. Dzień stanowi metaforę ilustrującą nadchodzący czas. Będzie on pełen światła jak jasny dzień. To dzień Królestwa, Pańskiego powrotu, który zmieni ten wiek, przed którego świtem wschodzi gwiazda poranna i który świta w sercach wierzących, oświetlonych i oświeconych przez to, że zważają na świecące słowo proroctwa w Piśmie. To sprawi i zachęci wierzących do szukania szczerze Pańskiej obecności i czuwania, żeby nie rozminąć się z Panem, gdy powróci potajemnie paruzja i przyjdzie jako złodziej. Nadejście gwiazdy porannej to ukryte przyjście Pana. Nadejście Pana jako słońca to jawne przyjście Pana, które ujrzą wszystkie oczy. Jednak dla swoich poszukujących, kochających Go, przyjdzie ukrycie jako złodziej i da im siebie jako tą poranną gwiazdę. Metafora ta z pewnością odnosi się zatem do nadchodzącego wieku, wieku Królestwa, jako dnia, kiedy, który zaświta, gdy Pan ukaże się, przyjdzie jako Słońce Sprawiedliwości, którego światło zajaśnieje, by przebić się przez mrok ciemnej nocy tego wieku. Tu widzimy zmianę wieku z obecnego na wiek Królestwa. Jeszcze jeden punkt. Kiedy zważamy na słowo Pisma Świętego, będące lampą, która świeci w ciemnym miejscu, nasz wewnętrzny stan będzie przypominał świecający dzień i gwiazdę poranną pojawiającą się w naszych sercach. Obecnie każdy śpi. Każdy zapadł w głęboki sen. Jednak są tacy, którzy czuwają, którzy żyją w stanie świtania dnia. Gwiazda poranna jest dla nich czymś prawdziwym. Przenośni dzień świta odnosi się do nadchodzącego wieku Królestwa, który jest jak jasny świt dnia. Gwiazda poranna odnosi się do Chrystusa, który w najciemniejszej godzinie nocy przed zaświtaniem wieku Królestwa potajemnie wzejdzie w sercach tych, którzy kochają Jego ukazanie się. Jeszcze jedno zdanie. Jeśli ustawicznie zważamy na świecące słowa Pisma Świętego, Królestwo będzie dla nas dniem, który w nas świta, a Chrystus gwiazdą poranną, która pojawia się w naszych sercach jeszcze przed Jego faktycznym ukazaniem się jako jasnej gwiazdy porannej. Pan powiedział, temu, kto zwycięża, dam gwiazdę poranną. Wiecie, do jakiego kościoła to napisał? Do kościoła w Tiatyrze. To bardzo zły kościół. Jest on znakiem kościoła rzymskokatolickiego. Jednak nawet tam są zwycięzcy. Tym, którzy zwyciężają, dam gwiazdę poranną. Pod sam koniec Pisma Świętego, w 22 rozdziale Księgi Objawienia, Pan trzykrotnie mówi: przychodzę szybko. Przychodzę szybko. Przychodzę szybko. Powiedział też: ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida. Odnosi się tu do Żydów. Jestem jasną gwiazdą poranną. Tu odnosi się do Kościoła. Pewnego dnia Pan będzie gwiazdą poranną dla nas wszystkich. Jednak dzisiaj On pragnie dać tą gwiazdę poranną tym, którzy zwyciężają, tym, którzy Go kochają, poszukują, tym, którzy zważają na to Słowo, tym, którzy przygotowują się dzisiaj, każdego dnia na Jego powrót. Tu zatrzymam się.